Przyznam się, że kiedy zabrałem się za przygotowanie tego wykładu na to dzisiejsze spotkanie, czy też szczerze mówiąc za zaktualizowanie wykładu, który już tam miałem przygotowany na inne okazje, to zdałem sobie sprawę, że to, o czym dzisiaj będziemy mówić, stało się w ciągu ostatnich dni, ostatnich tygodni niezwykle ważne. Pytanie o to, w jaki sposób odnieść się do sekularyzacji. To jest pytanie, które jest w tle obecnego synoda biskupa, który, jak wiemy, się właśnie skończył, którego dokument wzbudza w tej chwili gorącą debatę i gorącą dyskusję. W związku z czym mam nadzieję, że to, co ja dla Państwa dzisiaj przygotowałem, nie będzie bezpośrednio dotyczyło rodziny, nie będzie bezpośrednio dotyczyło tej dyskusji, która w tej chwili się zaczyna i następnego roku będzie dość gorąca, ale myślę, że może stanowić interesujący kontekst dla tego, co my teraz wchodzimy, co my teraz będziemy pewnie dość intensywnie, jak to się przynajmniej zapowiada, przeżywać. Ja mam tutaj ochotę, o czym za chwilę Państwu przedstawić, też dwóch świadków bardzo różnych dwóch strategii odniesienia się do sekularyzacji. Tak wczoraj przyglądając dodatek plus minus, może ktoś z Państwa miał to w ręce, to sobie myślałem, że właśnie te dwa głosy, które będę tutaj Państwu przedstawiał, one doskonale korespondują z dwoma tekstami, które się na początku, jakby pokazując z dwóch różnych stron, w jaki sposób można się w sytuacji Kościoła i różnej strategii wejść. Proszę Państwa, ja od razu muszę Państwa też ostrzec, że to, co ja tutaj mam dla Państwa przygotowane, jest dość ścisłe. To jest temat, który bardzo wiele różnych wątków się zmienia. W związku z czym proszę się nie bawać, jeśli się nie zrozumiało, czy jeśli ja coś pozwolę sobie tutaj za szybko narzucować, no mnie tutaj powstrzymywać. Pola, tam właśnie podnosić rękę i wołać, to ja będę starał się lepiej odnieść. Natomiast proszę też trochę o cierpliwość, ponieważ ja myślę, że ten temat domaga się takiego cierpliwego przygotowania. To znaczy, my musimy najpierw zdać sobie sprawę z tego, w ogóle ta sekularyzacja, co ona się dzieje, czym ona jest. No właśnie, no ale to może już przejdę do tego, jak ten wykład zastąpił.
No może żeby nam było łatwiej po prostu nie szukać tego powodu.
Słusznie. Też myślałem o tym, co mi będzie go pomóc, bo się na początku tutaj trzy święte dziewięcie. Ojcze nasz, dokładnie jest tutaj przed Państwa oczami, więc na początku będę chciał sporo czasu poświęcić na to, żeby to zjawisko sekularyzacji chrześcijaństwa Państwu przedstawić. Najpierw spróbuję wyjaśnić samo pojęcie, co ono znaczy, skąd się ono wzięło. Później dużo czasu, proszę mnie na to nastawić, przeznaczę na to, żeby spokojnie tak posłuchać, jak są przyczyny sekularyzacji. Po czym krótko spróbuję też narysować dynamikę tego procesu. No i tak naprawdę jest część przygotowawcza. Nie wiem, czy to potem zrobimy przerwę, czy jeszcze pójdziemy dalej, ale bo to potrwa myślę około pół godziny. Natomiast później chciałbym tutaj poprosić dwóch świadków, dwóch teologów, jednego katolickiego, drugiego protestanckiego, żeby nam powiedzieli, w jaki sposób do tego procesu spróbować się odnieść. I to będzie druga część wykładu. Po czym ja spróbuję na podstawie tych dwóch świadectw, to już tutaj nie mogę nie za dużo zapowiadać, bo to musi być też ten element pewnego zaskoczenia w każdym wykładzie, spróbuję dalej jedno z tych świadectw rozwinąć, wskazać Państwu filozoficzny i teologiczny kontekst, który pomoże Państwu zrozumieć, dlaczego niektórzy teologowie w taki, a nie inny sposób potem na samym końcu zaproponuję jako podsumowanie
trzy swoje takie podsumowujące tezy dotyczące zjawiska sekularyzacji, które tutaj możecie Państwo spodziewać od razu tego, że będą próbą także wykorzystania światła, które niesie dla nas konstytucja duszpasterska w Kościele Białym Ekspresji Swobody Watykańskiego II. Bo prawdę tutaj słowo sekularyzacja w ogóle wypada, ale bynajmniej to nie jest tak, że w tym dokumencie żadnych uwag dotyczących tego zjawiska nie znajdziemy. Więc taki jest tutaj mój plan tego dzisiejszego spotkania. Czy to jest wszystko jasne? No to rozumiem, że Państwo wchodzicie w to. Przejdźmy w takim razie do tej pierwszej części. Sekularyzacja. Skąd samo słowo? Państwo może pamiętacie, że w średnim wieczu to nie inkwizycja. To przyznana publikana. Działała w taki sposób, że oddawała w którymś momencie tych, którzy nie pasowali do pewnego kanonu wiary, chociaż jak wiemy, jest wszystko skomplikowane, te procedury były dość uważnie prowadzone, znacznie uważnie w czasie rewolucji francuskiej. Na przykład oddawała praktykę sekularną, oddawała ramieniu takiemu świeckiemu. Sekularne, przymiotnik sekularny znaczy świecki. Innymi słowy, sekularyzacja, bo powiecie sekularyzacja, to strasznie mniej więcej ześwieczenie, przejście do świeckości.
No i teraz samo pojęcie generalnie biorąc pojawiło się w czasie wojen religijnych i było stosowane na początku do tego, żeby mówić o przenoszeniu posiadłości kościelnej pod zarząd świecki. To jest geneza używania pojęcia sekularyzacji. Natomiast z czasem, przez kodeks prawa kanonicznego, to pojęcie zostało zastosowane także do osób. Zaczęto mówić o osobach, które są przenoszone do stanu świeckiego, czy to jeśli miały święcenia kapłańskie, czy to w przypadku zakonników, którzy opuszczają stan duchowy. Tak, taka jest geneza tego pojęcia. Ja proszę Państwa, będę mówił tutaj o sekularyzacji w sensie opisowym i szerokim. Będzie mi chodziło tutaj o proces wyłączania kolejnych sfer życia społecznego bądź także życia indywidualnego spod wpływu religii. Spod wpływu chrześcijaństwa, może konkretnie w tej wypadku, ale szerzej spod wpływu religii. Jak zobaczymy zresztą, właśnie ten proces ma pewną swoją logikę, pewną swoją dynamikę, ale o to będzie nam chodzić. Proszę Państwa, co jest przyczyną tego procesu? Skąd w ogóle do niego doszło? Żeby Państwu pokazać. Otóż, proszę Państwa, jeśli próbować tak sumarycznie powiedzieć, co jest tą taką najważniejszą przyczyną, przyczyną, czy też opisem tego zjawiska, które jest jakby podstawą do przenoszenia jakby całej sfery życia społecznego, także odchodzenia osób w sferę świecką od religii, no to można byłoby to podsumować w taki sposób, że jest to przejście od teocentryzmu do antropocentryzmu. Czyli od takiej formacji kulturowej, która kładzie akcent w swoim myśleniu o rzeczywistości na Bogu, na Bogu. Bóg jest centrum naszego myślenia o tego świata, w którym uczestniczymy. Przejście do takiego sposobu myślenia o świecie na rzeczywistości, że człowiek jest centrum tego świata, moment, ten moment, kiedy coś tu przeskoczyło w naszej historii, to jest wiek. 16. To jest, to jest jak gdyby przejście do świata nowożytnego. A nowożytność, wydaje mi się, że to zaczyna się z renesansem. Gdzieś tutaj w zasadzie to odkrycie roli człowieka, ustawienie człowieka w centrum się zaczyna. Oczywiście, proszę Państwa, tego typu procesy, zresztą zobaczymy za chwilę, one są wielowątkowe. To znaczy się składa szereg bardzo różnych, jak gdyby na różnych poziomach wrażliwości społecznej dokonujących się procesów. I w związku z tym, jak gdyby trzeba zdawać sobie sprawę, że kiedy myślimy o tym wieku XVI, no to on tam będzie gdzieś się zaczynał, przynajmniej XII, prawda? I on będzie sięgał do XX. Jak to zresztą za chwilę na tych konkretnych przypadkach będziemy coraz lepiej widzieć. Ale ten XVI wiek to jest ten przestęp, że przechodzimy od świata średniowiecza, który jest skoncentrowany na Bogu, Bóg jest ciągle w centrum, do cywilizacji, dla której normą miarą zaczyna być człowiek, najwyższą normą miarą. No, natomiast teraz, proszę Państwa, spróbujmy to tak po kolei posłuchać tych głosów, które się na to przejście składają. Otóż sprawa pierwsza to jest oczywiście przepływ kopernikański, który się dokonuje. Czyli odkrycie, że no, w centrum nie jest Ziemia. Pomyślcie Państwo, czyż to jest trzęsienie ziemi dla człowieka w XVI i XVII wieku. Nagle się okazuje, że cały ptolemejski, skomplikowany też i taki zaawansowany, wyszukany układ interpretacji jakby kosmologicznej świata, wydaje się, że jest nieadekwatny, który miał pewną swoją taką sankcję niemalże religijną, dlatego, że stanowił część jakby całościowej interpretacji świata. Więc tutaj zostaje coś bardzo istotnego zakwestionowane. Rozumiemy, że najpierw to jest taki krok w stronę zrelatywizowania naszego miejsca przez to, że to się okazuje, że to Słońce. Prawda? Okej, Słońce, weźmy sobie szczerze, nie najgorzej. Bo to Słońce, no to dla filozofa neoplatońskiego, czy dla teologa chrześcijańskiego zawsze będzie pojawiało się w dziełach, które są pisane jako pewien taki obraz, jako pewien symbol Boga. Tak więc to może jeszcze to wszystko nie jest najgorsze. Natomiast no, co się będzie dalej dokonywać? Cały ten proces jak gdyby wydarcia na Ziemię jako centrum, na którym stoimy z podwód, on będzie szedł coraz dalej. Ja nie wiem, czy Państwo czytaliście, mieliście w ręce, jeśli nie, to bardzo zachęcam, żeby kiedyś sobie zaplanować taką lekturę. Odrzucony obraz Lewisa, książkę. Lewis to jest taki słynny pisarz religijny, ale także teoretyk literatury anglojęzycznej, to w ogóle też znawca średniowiecza, Newtona między innymi. I on napisał jako jedną ze swoich książeczkę, która próbowała krótko zreferować, jaki jest ten obraz średniowiecza świata. I próbował to też pokazać od strony emocjonalnej. I pokazuje, że człowiek średniowiecza patrzy w niebo i widzi światło. I słyszy muzykę swej. Oczywiście nie słyszy, ale sobie wyobraża, że ona tam jest. Że w tym świecie nadksiężycowym panuje doskonała harmonia. Natomiast przechodzimy do tego świata po Koperniku i nagle okazuje się, że przestrzeń jest nieskończona, to już powiem do mnie. I patrząc w niebo zaczynamy widzieć nieskończoną ciemność. Zaczynamy bać się pustki. Świetnie to Miłosz z kolei w jednej ze swoich książek z niewolonym myślą, jak dobrze pamiętam, także próbuję pokazać tą zmianę emocjonalną dotyczącą odbioru świata. I rozumiemy, że to nabierze swojego też jeszcze niesłychanego tempa w XX wieku, bo tak naprawdę no to w latach 20. nasze obserwacje staną się na tyle precyzyjne, że my zaczniemy sobie zdawać sprawę, że to nie układ słoneczny, ale galaktyka, nie tylko galaktyka, ale w ogóle tysiące, setki, miliony galaktyk, tak w ogóle no to jak na chwilę nas doprowadza tutaj z tego wstrząsu, z tego trzęsienia. trzęsienia ziemi w naszym myśleniu o świecie, fakt, że jest Big Bang, prawda? Czyli że tam ten miejsc wydaje się, że wszyscy dochodzą do tego, że jest jakiś początek, ale teraz słyszymy, że starają się jak znowu dalej badać światło, które nas dociera z najbardziej odległych gwiazd, po to, żeby, sprawdzić, czy tam, się czegoś jeszcze dalej nie da, znaleźć, czy to, nie jest jakaś taka seria Big Bang. To oczywiście jest hipoteza, która w tej chwili nie ma żadnego potwierdzenia, ale rozumiemy, że tutaj coś się zatrzęsło bardzo, głęboko tak naszej świadomości. Druga sprawa, która jest niezwykle ważna, przepraszam, to są, odkrycia geograficzne. Tak się składa, że to właśnie XVI wiek, to jest nagle uświadomienie sobie, no, że generalnie rzecz biorąc chrześcijaństwo to nie jest cały świat. Oczywiście to jest tak, że w XIII wieku Franciszkanie na przykład docierali do Chin. To nie jest tak, że chrześcijańska społeczność w średniowieczu nie miała zupełnie świadomości, że istnieją jakieś inne ludzie, którzy nie są chrześcijanami, ludzie, którzy wierzą inaczej, myślą inaczej. Ale oni byli przekonani, że coś się dokonuje gdzieś tam na obrzeżach. Że to tak naprawdę nie jest w centrum świata. To centrum wydawało się, że jest tam, gdzie jest Paryż, gdzie jest Rzym. Te dwa miasta jak gdyby nadawały ton średniowiecznej Europie i średniowiecznemu światu. A tu nagle okazuje się, że, jest inaczej. Święty Tomasz w XIII wieku, kiedy komentował dzieła świętego Pawła, pozwolił sobie na przykład napisać, to jest koncepcja teologiczna pewna, że Ewangelia była już dostatecznie głoszona wszystkim narodom. Dlaczego był przekonany, że Ewangelia była dostatecznie głoszona wszystkim narodom? A to był koncept teologiczny, ponieważ apostołowie zostali rozesłani na cały świat, dotarli do tych właśnie różnych części świata. Tradycja zresztą, jak wiemy, zachowuje jakby w sobie, zachowuje tego typu przekaz, że różni apostołowie dotarli do bardzo różnych części świata. No i średniowiecze nosi w sobie tego typu przekonanie. W zasadzie apostołowie dotarli do całego świata. Cały świat jest nasz, cały świat jest chrześcijański. No ale tu się nagle okazuje, docieramy do ludów, które w ogóle przez wieki, jak się będzie z czasem coraz bardziej okazywało, w ogóle nie znały Chrystusa, nie słyszały o Chrystusie, Stworzyły całe cywilizacje, trwające przez całe wieki, które się rozwijały, upadały, które wydaje się, że nic z chrześcijaństwem nie miały wspólnego. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, że to odkrycie wiąże się także z tym, że no to jest czas wynalezienia druku. W związku z tym, jak gdyby to nie jest wiedza, która zostaje zarezerwowana wyłącznie do wąskiej, do jakiejś wąskiej grupy tych, którzy mieli szansę kontaktu z uniwersytetem czy z dworem królewskim, prawda? No, tam się najczęściej właśnie te różne nowinki z dalekiego świata pokazywały, ale to zaczyna być dostępne w zasadzie elitą całej Europy, elitą, które potrafią czytać. To jest kolejny bardzo ważny czynnik, który jak gdyby trzęsienia dzięki dotyczącego świadomości miał szalone znaczenie. Kolejna sprawa, którą też trzeba wziąć pod uwagę, to proszę Państwa, są wojny religijne. Pamiętajmy, to już może nie jest XVI wiek, aczkolwiek w XVI wieku to się zaczyna, najgorzej będzie w XIV wieku. My nie mamy w sobie tak głęboko świadomości tego, co wojny religijne, czy chrześcijan z chrześcijanami w Europie zrobiły. Dlatego, że my akurat tak się składamy, urodziliśmy się w tej części świata, która słynęła z tolerancji. No można się zastanawiać, na ile nasza słowa jest adekwatna. Zdaje się, że jednak stosunkowo adekwatna jest, no ale w Europie Zachodniej to są pewne blizny, które bardzo długo pozostały. I dzisiaj historycy nam powiedzą słusznie, wojny religijne w zasadzie nazywają się nieadekwatne. Dużo adekwatniej byłoby powiedzieć, że były to wojny, które były próbą jak gdyby skonsumowania rodzącego się nacjonalizmu w Europie. To znaczy, jak bym powiedział, takiej ideologii narodowej, tworzenia tożsamości wokół pojęcia narodu. A religia była tutaj wyłącznie narzędziem, instrumentem, który został do tego użyty, żeby tego typu tożsamość budować. No ale niestety religia była troszkę, dała się użyć, religia chrześcijańska, no i to niestety pozostawiło też głęboki cień, jeśli chodzi o myślenie o chrześcijaństwie. Kolejna rzecz, o której zrobiłeś, proszę Państwa, to jest rewolucja przemysłowa. Rewolucja przemysłowa to oczywiście nie jest XVI wiek, XVII wiek, ale co rewolucja przemysłowa tworzy, co daje, co w związku z nią się dzieje? Otóż no, przede wszystkim to jest pierwsza sprawa taka, którą trzeba zauważyć, jak mówią socjologowie, tworzy się zalążek pewnego świata, który jest nowy. Maszyna zastępuje człowieka, tego jeszcze nie było. I wydaje się, że ten cały świat jest wyjęty spod tego, co wcześniej było objęte normą religijną. Do tego jeszcze wszystkiego zauważmy, że to będzie wiązało się z pewnymi konsekwencjami bardzo daleko idącymi konsekwencjami społecznymi. Innymi słowy, zmienia się struktura zarówniania. To, jak wiemy, to jest początek przyciągania odchodu ludności ze wsi do miasta, ludność na wsi, która żyje rytmem natury, często dużo bardziej jest skłonna do, jest otwarta jak gdyby na te wszystkie intuicje religijne, które dla nas są istotne. Natomiast człowiek, który przychodzi do miasta, jest bardzo często odcięty od swoich korzeni. Wchodzi w pewną taką nową społeczność. Co więcej, jak gdyby tutaj rewolucja przemysłowa czego jeszcze dokonuje? Dokonuje też przestrukturyzowania społeczeństwa. Pojawia się nowa grupa ludzi, którzy zyskują swoją władzę nie w związku z przeszłością, z tradycją, ze swoimi rodami, nie akceptacją. Pojawiają się ludzie, którzy zyskują swoją pozycję i władzę dzięki kapitałowi. To jest nowa grupa ludzi, która jest znacznie mniej związana z tradycją, z czymś takim, co odwołuje się do przeszłości, odwołuje się do historii. Rozumiemy? Więc jak gdyby tutaj rewolucja przemysłowa jest kolejnym takim czynnikiem, który też niesłychanie mocno ma takie kształtowanie nowego rodzaju mentalności oddziału. Państwo, czy to wszystko tak? Jesteśmy razem?
Tak.
To teraz przechodzę jeszcze do rzeczy, która tak naprawdę jest najbardziej interesująca w tym opisywaniu zjawisk. To, co sobie powiedzieliśmy przed chwilą, no to jest, jakby to powiedzieć, proszę? To jest takie podgłębie, teraz będzie gleba. A to jeszcze pięć więcej takich glebie będzie w stanie. No i to. Państwo, ja bym tutaj chciał o kilku sprawach powiedzieć, które dla takiego rozsadzania tego średniowiecznego sposobu myślenia i przechodzenia do pewnego nowożytnego projektu będą istotne. Pierwsza sprawa, bardzo interesująca, to jest uniezależnienie rozumu. Akurat na ten temat, co ja w tej swojej książce tutaj napisałem. O co to chodzi? Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, jest taki słynny historyk filozofii średniowiecza, który się nazywa Henry Son. Jedna z takich wielkich postaci XX-wiecznych. To był Francuz, który przez wiele lat wykładał później także w Kanadzie, założył tam zresztą instytut zajmujący się średniowieczem. No więc on uważał, że największym odkryciem filozoficznym średniowiecza, jeśli można mówić o odkryciach filozoficznych, był pomysł dotyczący tego, w jaki sposób myśleć o mistrzu średniowieczu. I autorem tego pomysłu był święty Tomasz Akwinu. Na czym ten pomysł polegał? Otóż, Państwa, dla świętego Augustyna, pamiętajmy, Augustyn to jest jeden z gigantów chrześcijańskiej myśli, który też niesłychanie głęboko wpłynął na całe średniowiecze. Dla świętego Augustyna mistrzem, ku któremu my się powinniśmy zwracać w naszym myśleniu, jest Chrystus, którego możemy najpewniej odnaleźć przez zwrócenie się do siebie, do naszego serca, przez wejście w siebie, a przez wejście w siebie, żeby dotrzeć do prawdy. Bo prawdą ostatecznie jest Chrystus, którego odnajdę pewnie sam. taka interpretacja Augustyna, ona tak naprawdę była próbą wykorzystania dla chrześcijaństwa koncepcji Platona, który mówił o tym, że w zasadzie cała nasza wiedza, którą możemy zdobyć, jest anamnezą, jest przypominaniem sobie. Jest przypominaniem sobie tego, co my w sobie mamy, dlatego mamy to w sobie. Dla Platona to się wiązało z wędrówką duszy. Bo podusza wcześniej wędrowała, podusza wcześniej czegoś się nauczyła. I w tym kolejnym życiu, ona w związku z tym może sobie przypomnieć to, co już tam sobie miała. Augustyn nie chciał być za Platonem i po prostu zaaplikować anamnezy jako takiej, do tego rozumienia, skąd się nie zabierze, ale zobaczył, że to jest pewne podobieństwo. Jak gdyby ten model myślenia był po to, żeby powiedzieć, Chrystus, który mieszka we mnie, jest źródłem tej najgłębszej, tej boskiej prawdy, którą mam sobie. Rozumiemy? Zwracam się do siebie po to, żeby poznać wiedzę. No i teraz, co przynosi Święty Tomasz ze sobą? I na czym polega jakby rewolucja, którą wprowadza? To Święty Tomasz sięga po Arystotelesa. Nie po Platona. I w związku z tym powie tak. Tym naszym nauczycielem to nie jest wewnątrz nas mieszkający Chrystus. Oczywiście ja proszę ciężko na to, że tutaj próbuję to troszkę uprościć, zinterpretować dla Państwa. Święty Tomasz nigdy wobec Augustyna nie próbował kontr swoich ustach przedstawiać. To były takie czasy, że mówi się o tym, że to autorytet jakiegoś mojego wielkiego poprzednika ma nos z wosku, prawda? To znaczy jestem w stanie ten nos w taki sposób zaraz, żeby i tak wchodziło na moje. I tak zinterpretować tego pisma, żeby generalnie rzecz biorąc pokazać, że on w zasadzie to zgadza się z tym, co ja mam za przedstawienie. No więc Tomasz tak wprost się Augustynowi nie przeciwstawia, natomiast tak naprawdę proponuje inną koncepcję. Otóż Tomasz powie tym nauczycielem najważniejszym dla każdego z nas, nasz rozum. Nasz rozum, który mamy potraktować w taki sposób, że to jest jak gdyby, no jak to powiedzieć, no ładnie, jakbyśmy chcieli powiedzieć, że widzieliśmy jak pochodnia, która ma oświetlić całą rzeczywistość. Ale to jest takie, bądźmy dzisiaj tak człowiecznie, to jest taka latareczka, która pozwala mi wydobywać z ciemności to wszystko, co chcę poznać. Przy czym istotne jest, żeby tego mojego magistra, tego mojego mistrza, który został mi dany, użyć. Zobaczcie Państwo, że ja muszę w kontakcie z zewnętrzną rzeczywistością odnaleźć prawdę. Ta prawda nie jest wyłącznie do odnalezienia przez to, że ja się zwrócę do siebie, do wewnątrz siebie. Ja muszę zdecydować się na to, żeby oświecić przy pomocy mojego rozwoju zewnętrzną w stosunku do mnie rzeczywistość, żeby odnaleźć prawdę. I dlatego Szymson będzie uważał, że to jest tak istotne odkrycie filozoficzne, bo powiem, tu mamy podstawę do tego, żeby rozumiały się wszystkie nauki empiryczne. To jak gdyby z tego odkrycia zrodzi się cała empiryczna nauka przez chrześcijan podejmowana. Bo musimy szukać prawdy w spotkaniu z zewnętrzną rzeczywistością. Widzimy? I teraz, proszę Państwa, co tu jest jeszcze istotnego? Otóż dla świętego Tomasza będzie rzeczą oczywistą, nie ulegającą żadnej tutaj dyskusji, że ten nasz nauczyciel, ten nasz magister, który mnie zrozumiał, powinien mieć ostatnie słowo. Tak naprawdę my nie możemy pójść zewnętrznym w stosunku do nas autorytetem, jeśli ten mój magister, który został mi dany, najpierw tego sam nie odnajdzie, nie sprawdzi. I nie powie, że to jest prawda. Dlaczego? No to Tomasz powie, a no dlatego przede wszystkim, że to jest największy dar, który otrzymałeś od Stwórcy. W związku z tym, jakby opieranie się na zewnętrznym autorytecie wyłącznie, a nie na własnym rozumie, byłoby w jakiejś mierze pewnym bluźnierstwem wobec największego daru, który otrzymaliśmy od Stwórcy. To jest Święty Tomasz, proszę Państwa, to jest Święty Tomasz. Nam się wydaje czasami, że to były, nie wiem, ciemności średniowiecza, a proszę zobaczyć, jak to jest nowoczesna koncepcja. Tomasz będzie w związku z tym mówił tak, że ten zewnętrzny nauczyciel, który mi przychodzi pomóc coś zrozumieć, jest kimś, kogo można byłoby porównać do lekarza. I mówi tak, kto leczy? Natura leczy, czy doktor leczy, który przychodzi nam pomóc? Ktoś. Natura rośnie, prawda? A lekarz jest tylko po to, żeby naturze pomóc. I mówi, co pozwala to rozumieć? Magister, który przychodzi i nie uczy? Czy mój rozum? No twój rozum pozwala ci sobie zrozumieć. Innymi słowy, pokazuje, że ten zewnętrzny autorytet ma wyłącznie rolę służebną, ma wyłącznie rolę pomocniczą. No i teraz, proszę Państwa, co się dokona z tą pomocą później, z czasem? Otóż Państwo przeczuwacie, co tutaj się musi dokonać. No od tego jest tylko jeden krok, żeby powiedzieć, tak naprawdę ten rozwój to nie potrzebuje żadnego stwórcy. To nie jest od żadnego stwórcy. On jest mój. I to przejście się dokona poświęceniem. To jest przejście od tego średniowiecznego pomysłu, pomyślenia o naszym największym darze, który otrzymaliśmy od stwórcy, jak go rozumie, do koncepcji rozumu poświęcenia. I na tym będzie polegało to uniezależnienie się rozumu, o którym chciałbym tutaj wspomnieć. Widzimy? Proszę Państwa, to jest pierwszy, jak gdyby tutaj, pierwszy głos w takim wielogłosowym utworze, który chciałbym Państwu pokazać. Bynajmniej nie jeden. Druga sprawa, kryzys autorytetu. Proszę Państwa, rozumiemy, że to tutaj pretensji tego, kim jesteśmy, to zwykle posługujemy się pojęciem dwóch władz. Rozumu i woli. One tak naprawdę sprawdzają się w jakąś jedność w nas. Ale to nie jest pomysł chrześcijański, żeby w jakiś sposób myśleć o tym, w jaki sposób my działamy, w jaki sposób my się angażujemy w świat. Generalnie rzecz biorąc, przy pomocy tych dwóch władz, intelektu i woli, angażujemy się w ten świat, prawda? To zresztą, proszę nie myśleć, że to jest tylko taki konstrukt taki, który wymyśliliśmy. Zauważcie, że to ma swoje odpowiedniki językowe. Bo ja poznaję, prawda? Ja chcę, nie wiem, czy we wszystkich językach, ale no, na pewno podejrzewam, w większości języków to rozróżnienie jest bardzo czytelnie widoczne, prawda? No i teraz, proszę Państwa, równowaga między intelektem i wolą w naszym myśleniu o rzeczywistości jest czymś niesłychanie ważnym. Bo proszę zwrócić uwagę, że jeśli ja będę nie doceniać, ja poznaję, to ja nie będę chcieć. A jeśli ja nie będę chcieć, to ja nie będę poznawać. Bo to tak naprawdę ja muszę chcieć, żeby coś poznać tak głębiej, prawda? A znaczy ja muszę poznać, żeby coś chcieć. Więc jak gdyby to są dwie strony rzeczywistości, które tak naprawdę ze sobą ściśle współpracują. Ojciec Krawiec, kiedyś myślał takiego obrazu, w którym sens, że to nieźle pokazuje, w jaki sposób o tym myśleć, że to jest trochę takie, to myślimy o tym intelekcie i woli, że to jest taki ślepy posiłek, który niesie takiego obdarzonego sokolim wzrokiem, ale pozbawionego sił młodzieńca, prawda? Przecież to jest tego typu obraz, ta zależność intelektu i woli. No i teraz cała rzecz polega na tym, proszę Państwa, żeby w naszym myśleniu o rzeczywistości te dwie władze zachować w harmonii. Jeśli przeakcentujemy którąkolwiek z nich, no to jest bardzo to prawdopodobne, że nam się to wszystko rozwiedzie, że nam się to wszystko wykoleje. Ani taki intelektualizm, który będzie kładł za duży akcent na intelekt, nie jest dobry, ani wolunarz. No i teraz, proszę Państwa, co się w historii filozofii i teologii podziała? Otóż generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, już tam nie zaczynając wcześniej, od Adama i Ewy, że XIII wiek jest takim momentem odnalezienia pewnej takiej unikalnej w naszej historii, pewnej harmonii między intelektem i wolą. Czyli jakby te dwie władze, one są akceptowane w taki sposób, że jest między nimi równowaga. No i teraz tak się nieszczęśliwie składa. I to jest to, co chcę pokazać świętego Tomasza, świętego Bonaventury, wielkiego franciszkańskiego doktora Kościoła, który będzie kładł większy akcent na wolę, to ma troszkę większy akcent na intelekt, ale obaj widzą, że to musi być równowartość. No i teraz tak się składa, że na Uniwersytecie Paryskim w XIII wieku zaczyna coraz większe znaczenie, zaczyna coraz większe znaczenie mieć aristotelizm, który ma swoje korzenie arabskie, przez Arabów dociera na uniwersytet średniowieczny. Musi się lęk wśród teologów, że to może jakby nam zniekształcić nasz sposób myślenia o wierze. W związku z tym biskup Paryża, jak nie tą wierę, decyduje się na to, żeby w 1270 roku najpierw potępić kilkanaście tez, a w 1277 roku 217 tez różnych, które mogą być wyznawane w uniwersytecie, przestawia taki sylabus, żeby potępić. No i intencje biskupa Paryża były pewnie czyste. On po prostu chciał zrobić porządek na swoim uniwersytecie i doprowadzić do tego, żeby z całą czystością była wyznawana chrześcijańska wiara. Ale w jaki sposób to przełożył później na to, co nastąpi później? Otóż teologowie i filozofowie nagle zobaczą, że tak naprawdę ten intelekt ostatecznie musi się poddać wolę, że to wola jest istotniejsza. Że wola tak naprawdę jest w tym duecie intelekt wola dominująca. W związku z czym przede wszystkim franciszkańscy teolodzy, tutaj trzeba to oddać w strasznie długo, właściwie, to przede wszystkim franciszkańscy teolodzy pójdą w stronę wolontariuszy w późnym średniowieczu. I oni też zdominują dyskusję. Luther w dużej mierze pójdzie za nimi, ma mistrzów właśnie, którzy są z tych szkół franciszkańskich, są dominującymi. No i w związku z tym, jak gdyby Niemcy też najlepszym tego przykładem jest Schopenhauer, najbardziej spektakularnym, ale to jest taka poza panteizmem największa ciągotka filozoficzna Niemców, wolontariusz. W związku z tym, jak gdyby filozofia europejska będzie w dużej mierze przez ten prąd ideowy jakoś tam zdominowana. No i co będzie się narzucało? Czego będzie potrzeba? To będzie potrzeba jakiejś reakcji, która na ten intelekt postawi też akcję. I rozumiemy, że tą reakcją, która na intelekt postawi akcję, będzie poświęcenie. Innymi słowy, w dużej mierze to ten rozpad pewnej harmonii między intelektem i wolą z XIII wieku doprowadził przez wyeksponowanie wątku woli do tego, że później stanie się konieczne oświecenie, żeby coś tutaj korygować. Rozumiemy. To jest kolejny ten prąd ideowy, który warto mieć w pamięci. Następna sprawa. Ja proszę Państwa sobie zdaję sprawę, że to ja tutaj wchodzę w takie rzeczy, które niekoniecznie są tam dobrze znane, ale ja myślę, że taka wyprawa do jaskini, że tak powiem, żeby popatrzeć dalej pod ziemią, prawda, czy często się tak nie zapuszczamy, ona może nam się trochę przydać. Państwa, trzeci taki wątek, o którym chciałbym tutaj wspomnieć, wiąże się z przyczynowością. O co to chodzi? Państwa, to człowiek od niepamiętnych czasów, kiedy zastanawiał się nad tym, no, w jaki sposób interpretować to, że jeden obiekt tego świata może w jakiś sposób wpływać na ten człowiek tego świata. Może oddziaływać, może coś z tym zrobić, że to może być jakaś interakcja. Prawda? No i do tego będą służyć filozofom rozmaitego typu teorie przyczynowości. Przyczynowość, no to przyczyna. Ja muszę być przyczyną czegoś, co się dokonuje w świecie poza tym. Ja, albo jakiś, nie wiem, obiekt tego świata musi być przyczyną w stosunku do innego obiektu, żeby coś się stało, prawda? Przyczynowość jest tutaj tego typu tym szerokim pojęciem filozoficznym, które pomaga to nam zrozumieć. Arystoteles w zasadzie stworzy tutaj koncepcję przyczynowości, która będzie takim kanonem dla całego średniowiecza. Jak on będzie to wyjaśnianie przyczynowe, w jaki sposób jeden obiekt tego świata może wpływać na drugi obiekt tego świata, będzie analizował przez użycie czterech przyczyn. Pierwsze dwie to są przyczyny wewnętrzne, czyli decydują o tym, że to ten byt jest taki, jaki jest, a drugie się wiążą z tym. Te dwie wewnętrzne to jest materia i forma. Są przyczyny tego, że to jestem taki, jaki jestem, prawda? A teraz jest jeszcze przyczynowość sprawcza i celowa. Przykład tej przyczynowości sprawczej i celowej to jest arystotelesowski, klasyczny, który będzie tam przez wszystkich pokoleń powtarzany. To jest łucznik, który celuje do jakiegoś celu. Przyczynowość sprawcza to jest ten łuk, który wypuszcza strzałę, prawda, z łucznikiem, prawda? Stąd popycha tę strzałę, dlatego że ona znalazła się w łuku. Natomiast jest też przyczyna celowa, która sprawia, że dzięki umysłowi łucznika, która sprawia, że ta strzała ląduje tam, gdzie powinna wylądować. I proszę Państwa, to odwołanie do tych czterech przyczyny materialnej, formalnej, sprawczej i celowej, będzie przez niej taki podstawowy schemat, który pozwala nam zastanawiać się, w jaki sposób jeden obiekt tego świata oddziałuje na drugi obiekt tego świata. Oczywiście teraz tutaj trzeba od razu powiedzieć, no ten koncept tych czterech przyczyn wydaje się taki troszkę nieprecyzyjny. Taki wydaje się troszkę niejasny. Dla obrony tych, którzy go zaproponowali i przez całe wieki podtrzymywali, trzeba od razu dodać, że nie myślcie Państwo, że oni nie widzieli tu pewnej zgodności z tym związanej. Że oni sobie wyobrażali, że przy o tych przyczynach wszystkich, o których Państwu tutaj krótko wspomniałem, to należy myśleć tak, jakby one były, jak powiedział, z jednej dziedziny, jakby one były z jednej półki. Oni myślą o tych przyczynach analogicznych. Czyli zdają sobie sprawę z tego, że to czym innym jest przyczyna sprawcza, a na pewno czym innym jest przyczyna celowa. To one nie należą jak gdyby do tego samego rodzaju. Natomiast zostawmy tutaj na boku szczegóły, bo do czego ja tutaj, proszę Państwa, zmieszam. Otóż Francis Bacon, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku, uważany jest za takiego filozoficznego ojca nowoczesnej nauki. On stworzy zręby naukowej metody. I ta naukowa metoda będzie polegała na tym, że w zasadzie w tej analizie, już tak upraszczając wszystko, sprowadzając wszystko do parteru, że my w naszym myśleniu o tym oddziaływaniu jednego obiektu na drugi obiekt, to my generalnie rzecz biorąc ograniczymy się wyłącznie do przyczyny sprawczej. Że nas ta przyczyna sprawcza wyłącznie będzie interesować. Natomiast podarujemy sobie tą przyczynę formalną, i podarujemy sobie na pewno tę przyczynę celową. No i teraz, proszę Państwa, co tutaj trzeba powiedzieć? Że to uproszczenie analizy w naukach eksperymentalnych, ale także później w filozofii, bo to filozofia będzie tutaj proponowała pewien szereg zagadnień, które jej potwierdzała. Na przykład anglosaskim filozofem, który stanie się jednym, bym powiedział, z reprezentantów pójścia w tym kierunku i wsparcia jakby takiego podejścia redukcyjnego, jeśli chodzi o pomyślenie o przyczynowości. Proszę Państwa, to wyda spektakularną moc. W dużej mierze ten rozwój technologiczny, który dzisiaj obserwujemy, który mamy wokół nas, on bierze się stąd, że jakby to myślenie o przyczynowości zostało tak ograniczone, sprecyzowane, stało się bardzo przystępne. Natomiast cały problem polega na tym, czy jest zawrócenie. Że dzisiaj też coraz lepiej widzimy i to się też odzywają, coraz więcej jest takich głosów filozofów, którzy to próbują konsekwentnie i na różne sposoby pokazywać, że to wszystko wiązało się ze strasznym spłaszczeniem naszego obrazu rzeczywistości. Że myśmy wyłącznie jakby poszli w taką stronę, która wyeksponowała właśnie przyczynowość sprawczą, natomiast zapomnienie o przyczynowości celowej czy przyczynowości formalnej nas bardzo zubożyło, jeśli chodzi później o naszą zdolność, do tego, żeby bym powiedział, w taki metafizyczny, czyli niepozbawiony głębi sposób odczytać tą rzeczywistość i ten świat, który mamy wokół nas. Właśnie to odniesienie jednego obiektu tego świata do drugiego obiektu tego świata. Jak zresztą może Państwo wiecie, to wcale nie jest tak, że ten model, który został, tak bym powiedział, namaszczony przez nowożytność, dzisiaj nie sprawdza się też absolutnie we wszystkich przypadkach. Gdyby dzisiaj dochodzimy jakby do takiego punktu w rozwoju właśnie nauk szczegółowych, które to jest w fizyce teoretycznej, gdzie widać, że tu jest potrzeba jakiegoś kroku dalej, że to wszystko, co się stało, to coś nam wyjaśniło, ale że ten obraz jest niepełny. Trudno powiedzieć, że to przyczynowość celowa będzie tutaj rozwiązaniem. Nie sądzę, że w takich terminach w ogóle fizycy współcześni są w stanie myśleć o tym. Natomiast widać, że jakby nawet na poziomie nauk doświadczalnych, że tutaj potrzeba czegoś więcej, że to nie wystarczy, że to tutaj bardzo wiele nam dało, ale wyczerpaliśmy możliwości, które to sobie dało. No i proszę Państwa, ostatnia sprawa, o której chciałbym tutaj powiedzieć, to jest oczywiście teoria ewolucji. Dlaczego teoria ewolucji była tak ważna dla tych, którzy starali się, czy starają się, przecież wizyjnie ateiści, jest pewna kilka czy kilkanaście lat temu próbowali też właśnie eksploatować praktycznie teorię ewolucji, żeby przeciwstawiać się chrześcijaństwu. Dlaczego ci wszyscy, którzy polemizują z chrześcijaństwem, tak się często sięgają do teorii ewolucji? No bo wydaje się, że ona pozwala nam zinterpretować świat, pojawienie się życia, czy przynajmniej rozwój życia, no to jest pojawienie się życia ciągle, tu mamy kłopot. W taki sposób, że nie trzeba się odnosić właśnie do żadnej przyczyny celowej, nie trzeba odnosić się do Boga. No i teraz proszę Państwa, problem polega na tym, że my w tych naszych dyskusjach wokół ewolucji niestety bardzo często zachowujemy się tak, że w zasadzie wzmacniamy argumenty tych, którzy oskarżają chrześcijan, tutaj ma jakby zamknięty umysł i ograniczony sposób jak gdyby myślenia w tej sferze. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często strategie argumentacyjne są takie, niektórych przynajmniej z polemistów próbujących z teorią ewolucji, znaczy powiedzmy z tymi, którzy próbują teorię ewolucji wyzyskać, czyli chrześcijaństwu walczyć, że próbują pokazywać jak gdyby takie miejsca, gdzie wydaje się, że mielibyśmy znaleźć przestrzeń na interwencję Boga. Tak? Która miała być dowodem tego, że coś tutaj się więcej stało. Otóż proszę Państwa, dla świętego Tomasza to w ogóle byłaby strategia nie do przyjęcia. Dlaczego? Dlatego, że święty Tomasz był głęboko przekonany, że wszystko, co się w tym świecie dokonuje, to się dokonuje zawsze, czy tam prawie zawsze za pośrednictwem przyczyn których, ale one zawsze za sobą mają przyczynę pierwszą. I to w związku z tym, że coś się dokonało za pośrednictwem przyczyn których, to absolutnie nie jest argument, że tutaj nie ma stwórcy. Innymi słowy, to, że istnieje ewolucja i że my jesteśmy w stanie jak gdyby w taki sposób zinterpretować ten rozwój organizmów żywych, to nie jest żaden powód do tego, żeby Boga odrzucić. Natomiast w tej dyskusji jest tyle zamieszania, że ciągle jak gdyby pozwalamy ten argument w taki sposób przeciw chrześcijanom wykorzystywać. To niestety, jak z bólem to mówię, często ludzie, którzy w najlepszych intencjach próbują z pozycji chrześcijańskiej właśnie z tymi nowymi misyjnymi artystami walczyć w tego typu, moim zdaniem, niedobre strategie argumentacyjne w Polsce. Proszę Państwa, proszę jeszcze mi pozwolić przed przerwą, no proszę zrobimy za chwilkę przerwę, chciałbym zresztą więcej niż pół godziny, ale proszę się nie niepokoić, to już ostatnie będzie tego przygotowania, tego podglebia. Za chwilkę będzie gleba w przerwie. Ostatnia sprawa. Chciałbym jeszcze słowo powiedzieć o tym, jak ta dynamika pewnych procesów psychologicznych wyglądała. Otóż, jak wspomniałem Państwu, że ta sekularyzacja polega na przenoszeniu całej sfery życia społecznego spod wpływu religii w sferę całkowicie świecką. Otóż, jak to się układa, pierwszą sferą, która została dotknięta przez sekularyzację, to jest sfera władzy. Sfera władzy. Proszę Państwa, król, cesarz, początkowo jest pomazaniec. W 325 roku, kiedy na Soborze w Nicei ojcowie starają się wypracować doktrynę Kościoła w taki sposób, żeby żeby to mogło stać się wyrazem wiary dla całego Kościoła, słowo najistotniejsze, kojarzone z tym wydarzeniem, przede wszystkim współistotne, syn jest współistotny ojcu, to jest słowo, które zostało wprowadzone do wyznania wiary przez cesarza Konstantyna, za sprawą jego teologów, którzy uważali, że to jest właściwe rozwiązanie. I na wieki my powtarzamy to słowo w wyznaniu wiary, bo cesarz Konstanty, który przewodniczył Soborowi Nicei, miał taką jasność, i ojcowie to soborowi zaakceptowali, że trzeba w tą stronę zmierzać. Zauważ, taki jest punkt wyjścia. To pierwsze tysiąclecie, nie wiem, powiedzieć szczegóły, zaczyna wszystko czyszczyć w szwach. Później jest spór o inwestyturę, pamiętamy, kiedy cesarz upokorzony, już zwyciężył w tym sporze, przyjdzie do Canossy. No ale tak naprawdę kluczowym momentem, kiedy napięcie jak gdyby cały czas rośnie do końca średniowiecza, ale tym momentem jak gdyby przełomu, to oczywiście będzie moment reformacji. Moment reformacji i wprowadzenia prawa cuius regio religii, czyli książę w swojej części niemieckiego cesarstwa będzie określał, niemieckiego państwa będzie określał, jaka denominacja, czy wyznanie katolickie, czy wyznanie luterańskie będzie tam panować. Proszę Państwa, no a oczywiście ciąg dalszy, no to jest taki, że mamy oświecenie, które prowadzi absolutny rozdział Kościoła od państwa, wrogi rozdział Kościoła od państwa, z którym coś będzie trzeba tam próbować robić. Inny model tutaj przyjmie, jak wiemy, czy ustawie nadaje to, aczkolwiek inspiracja rozwiązana tak, że właśnie oświeceniowy ideał będzie sięgać. Nie wiem, czy Państwo kiedyś mieliście okazję obejrzeć albo przeczytać sztukę Ryszard II Williama Szymskiego. Jeśli nie, to zachęcam, żeby po to kiedyś sięgnąć. Szekspir, jak to lubił robić, sięga po fragment historii Anglii, żeby tak naprawdę stworzyć pewną bardzo interesującą medytację na temat tego, co to znaczy odpustwić króla. Czy ten, który stał się pomazańcem, raz, może nie pomazańcem trzeba być. Wielki tekst, który tak naprawdę jest tą protektycznego w moim przekonaniu, zastanowienie się nad tym, jakie konsekwencje, jak gdyby te procesy dotyczące władzy zachodzące w Europie mogą dla nas z czasem być. Więc jak gdyby pierwsza sfera, która zostanie wyłączona spod władzy religii i kościoła, to jest sfera władzy. Druga sfera, o tym już troszkę mówiłem, druga sfera to jest sfera nauki. No i to się wiąże z tym przewrotem kopernikańskim, o którym mówiłem, to się wiąże oczywiście z tym wprowadzeniem metody naukowej, która reguluje wszystko do przyczynowości straty. No ale to skończy się na sytuacji taką, którą mamy dzisiaj, że w zasadzie postulat takiego metodologicznego ateizmu, czy przynajmniej agnostycyzmu, jest czymś, co wydaje się rzeczą oczywistą dla wielu naukowców, którzy próbują nad pewnymi problemami pracować. Jest rzeczą pożądaną. No to jest też skomplikowany proces. Ja jeszcze do tego pewnie wrócę na końcu. Jakie to może mieć takie niepokojące dla nas także skutki duchowe. No i trzecia rzecz, no to jest ta gospodarka, o czym też wcześniej mówiłem, czyli ekonomia. Wydaje się, że to jest jak gdyby cała sfera, która jest poza zainteresowaniem Kościoła. Zauważcie Państwo, jak sobie myślałem też tutaj jadąc, że to niby jest tak, że my oczywiście wymieniamy jakieś tutaj normy dotyczące, katolicka nauka społeczna na przykład właśnie nad tym pracuje, dotyczące tej zachowania, tej sferze obrotu kapitałem i tak dalej mieć. Zarazem, no, to nie jest tak, że to w naszej świadomości, to ciągle jest taka sfera, która jest mniej ważna, która jest gdzieś tam prawie że poza sferą religii. To się troszkę zmienia na całe szczęście, że my tutaj się też jakoś rozwijamy i się uwrażliwiamy, żeby to widzieć inaczej, ale to ciągle wydaje się, że dla tych krajów zaangażowanych wydaje się, że jest tam mniej ważne, znacznie mniej istotne. No i jak Państwo rozumiecie, to oczywiście jest nie koniec. Sekularyzacja jest żałosna i zaborcza. W związku z tym kolejnym celem, wydaje się, tego procesu jest teraz rodzina. Przechodzimy na poziom indywidualny, czyli życia społecznego, ale wydaje się, że przekraczamy tą sferę. No i tu właśnie już jesteśmy w sprawach, które są synowe. Państwa, tyle tytułem wprowadzenia, czyli mamy podkrewię. Zróbmy dzisiejszą minutową przerwę. Ja już przejdę do drugiego działu.